Patronem drugiego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest PGE Polska Grupa Energetyczna, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Co można odkryć na obrazach sztuki dawnej? Jak z ciekawością odkrywać te dzieła? Na jakie obrazy warto zwrócić uwagę w Muzeum Narodowym w Warszawie? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moją dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Janiszewska-Cardone, historyczka sztuki, kustoszka dawnego malarstwa europejskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zajmuje się także popularyzacją historii sztuki, prowadząc blog oraz podcast Otulina o sztuce. Aleksandro, bardzo miło mi Cię gościć.
A mnie bardzo miło tutaj być.
Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać przede wszystkim o sztuce dawnej, ale z perspektywy odbiorcy, który nie jest trochę do niej przekonany i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj rozbudzić tę ciekawość i pokazać, że to jest fascynująca przygoda odkrywać dzieła sztuki dawnej. Ale chciałabym zacząć od tego, w jaki sposób Ty odkryłaś właśnie swoje zainteresowania, raczej wątek, który poprowadził Cię do pracy doktorskiej, którą właśnie odkryłaś w Muzeum Narodowym w Warszawie. I czy mogłabyś powiedzieć, czym jest to zagadnienie?
Ale pytasz o pracę doktorską?
Tak.
Praca doktorska, która mam nadzieję już niedługo zostanie wszystko sfinalizowane, to są modyfikacje w portretach donatorów w malarstwie XV-wiecznym niderlandzkim. To bardzo długi jest tytuł, natomiast zainteresowały mnie przemalowania i zmiany w dziełach sztuki, które są chociażby w kolekcjach muzealnych, również u nas w Muzeum Narodowym, które były intencjonalne i które polegały na domalowywaniu kogoś do obrazu albo przemalowywaniu tego, jak ktoś wyglądał, albo wręcz zamalowywaniu jakiejś postaci. I w ten sposób całkowicie zmienia się stan wiedzy, który mamy o dziele, na które patrzymy, które w przypadku na przykład jednego z dzieł z Muzeum Narodowego w Warszawie, które jest na stałej galerii, o którym myśleliśmy, że wiemy już wszystko, po czym, kiedy je przebadaliśmy, zupełnie przypadkowo można wręcz powiedzieć, okazało się, że nic, co wiemy, nie jest słuszne. Więc to był taki punkt startowy właśnie do moich badań, do doktoratu.
A kogo najczęściej przemalowywano? Jakie osoby znajdują się na obrazach, które nas jako obserwujących mogą zainteresować i właśnie poprowadzić do tego, na przykład, kto był zleceniodawcą?
Tym, czym ja się zajmuję i rzeczywiście to, co było najczęściej poddawane przemalowaniom, to były po pierwsze portrety donatorów albo osób, które są po prostu tam przedstawione, bo donator oznacza, że zakładamy już, że to jest ta osoba, która zleciła wykonanie tego dzieła albo ofiarowała je do świątyni. No i okazuje się w toku badań też, że czasami na przykład wnuczka albo wnuczek umieszczali takie dzieło w świątyni z przedstawieniami na przykład zmarłych dziadków, bo tak też to mogło mieć miejsce. Albo syn zamawiał przemalowanie dzieła, które było na przykład jego własnością, żeby umieścić tam swojego ojca i ten sposób upamiętnić go po jego śmierci. Więc to są te postaci, które najczęściej są zmieniane, to znaczy te portrety. No i właśnie to naprowadza nas na ślad zleceniodawcy. Bardzo ciekawe jest śledzenie tych powodów, dla których jest to wykonywane, bo one oczywiście przede wszystkim są w obrębie rodziny. To znaczy ktoś chciał włączyć, poszerzyć grupę osób, która jest upamiętniana. I to wiąże się z religią chrześcijańską, z wiarą w odkupienie, w czyściec. No bardzo taka złożona myśl za tym stoi, natomiast wygląda to bardzo prosto. Po prostu poszerza się albo o dzieci, albo o właśnie bezpośrednich członków rodziny, taka, żeby wszyscy byli razem i żeby mogli być zbawieni wspólnie i też później poddani tym modlitwom osób, które zostały. Więc to brzmi trochę uduchowienie. Ja jakby lubię takie pragmatyczne bardzo tematy i znajduję to też w tym doktoracie właśnie śledzenie, jak przebiegały te zmiany. Bardzo ciekawym tematem jest też w ogóle wymazywanie jakichkolwiek postaci i umieszczanie tam pejzażu albo jakiegoś świętego, albo jakiejś innej sceny po to, żeby sprzedać obraz po prostu później na wolnym rynku, bo na przykład zleceniodawca, który tam chciał siebie przedstawić, powiedzmy zmarł, a krewni już nie byli zainteresowani kontynuowaniem tego zamówienia. Więc tutaj jest naprawdę duże pole tych powodów, dla których były zlecane te przemalowania.
Niesamowite. Od razu pomyślałam o obrazie Goi, gdzie malował portret rodziny Karola IV i tam nie było jeszcze wiadomo, kto zostanie żoną jego syna, więc odwrócił twarz tej kobiety, żeby była uniwersalna i żeby pasowała do każdej wybranki, która się pojawi. To... Więc ciekawy zabieg, że on to zaprojektował, żeby właśnie nie musieć przemalowywać, a tutaj można było wprowadzać te zmiany, co jest w ogóle dla mnie bardzo, bardzo ciekawe.
Tak. Ja myślę, że też zupełnie inaczej postrzegano sztukę właśnie w XV, na początku XVI wieku. To są te dzieła, którymi się zajmuję. Artyści mieli mniejszy ten stopień takiego, takiej autonomii artystycznej, jak dzisiaj przypisujemy. Myślę, że Goya już miał to poczucie właśnie tej artystycznej całości, którą jest jego dzieło. I też myślę, że to mogło gdzieś tam nim kierować, że już nie będzie ingerował w dzieło, które miał zaplanowane. A w przypadku właśnie tych XV-wiecznych dzieł, wciąż jednak pomimo wysokiego stopnia artyzmu obiektów, artyści byli rzemieślnikami też w swoim fachu, ale często jest też tak, że te przemalowania nie były wykonywane w tym samym pokoleniu, ale na przykład pokolenie później i wykonywane już przez innego artystę. Więc to też pokazuje status tego dzieła w ogóle w ówczesnej świadomości, bo właściciel uznawał, że to dzieło jest dla niego wciąż żywe, że ono spełnia jakąś funkcję w jego życiu, ale nie estetyczną, tylko właśnie ono jakby jest bardziej tak antropologicznie ważne, tak? To znaczy ono spełnia żywą funkcję, w związku z czym modyfikował je. Nie traktował je jako estetycznego przedmiotu tak dosłownie, tylko jako coś, z czego on korzysta, co on używa. Więc to jest też właśnie niezwykłe, jak zmienia się myślenie o dziełach sztuki. To już później nie miało miejsca w XVII wieku i później, dlatego że inaczej myślano o właśnie statusie dzieła.
A jak się zmienili zleceniodawcy i obrazy, które zamawiano właśnie między XV a powiedzmy tym XVII wiekiem, bo szczególnie właśnie na terenie Niderlandów, Holandii, Flandrii było to bardzo widoczne?
To znaczy...
Mam na myśli to, że status społeczny mieszczan się znacznie podwyższył i pojawił się zupełnie nowy rodzaj dzieł.
Znaczy od XV wieku już mieszczanie bardzo silnie są aktywni w Niderlandach. To wynika z tego, że miasta były po prostu niezwykle silnymi jednostkami w obrębie nawet administracji burgundzkiej. Więc mamy już tych zleceniodawców, którzy właśnie siebie przedstawiają. No, ołtarz baranka mistycznego, zamówiony przez mieszczanina Josa Fajta, który co prawda był z rodziny rycerskiej, arystokratycznej, ale to była taka rodzina, można powiedzieć, mieszczańskiej arystokracji. I on też nie należał do tego dworskiego kręgu, tylko on był członkiem patrycjatu w Gandawie. I zamówił olbrzymie dzieło, które było największe w tamtym czasie i przez długi czas nie miało sobie równych w Niderlandach. I to rzeczywiście wskazuje taki, można powiedzieć, punkt startowy do wielkich zamówień przez mieszczan prowadzonych.
Ale tutaj mówimy o obrazie religijnym, a potem jednak pojawiły się zupełnie nowe tematy, które dominowały wśród mieszczan.
Tak, najpierw mamy rzeczywiście malarstwo religijne. Ja sobie teraz tak to układam w głowie i przede wszystkim mamy te tematy. A później wkracza, można powiedzieć, tak razem z wyprawą Jana Hossarta do Rzymu, to jest na początku XVI wieku. Pojechał tam na moment, można powiedzieć, a wrócił z taką pełną rysunków rzeźb antycznych, które były w Rzymie, rozmaitych antycznych ruin. I to dało taki impuls właśnie do wprowadzenia zarówno motywów antykizujących. To jeszcze nie jest renesans w tym znaczeniu tego czystego włoskiego renesansu, który jako pierwszy przychodzi do głowy. On jest jednak przefiltrowany przez taką dosyć skłonną do ozdób, ornamentów, estetykę późnego gotyku, który królował jednak w Niderlandach, ale pojawiają się też nowe tematy, te tematy rzeczywiście inspirowane antykiem, tematy mitologiczne, akt, który się z tym wiąże. Przy czym to też na początku było raczej w gronie zamówień takich dworskich, ale później wraz z rozwojem w ogóle rynku sztuki w Antwerpii to wszystko się jakby rozlewa, jeżeli chodzi o grupy społeczne. Antwerpia na początku, czy też od początku XVI wieku staje się centrum artystycznym, ale też takim, w którym można było przez cały rok kupować obrazy. I to jest ewenement, bo one zazwyczaj były do kupowania tylko na takich targach raz w roku, dwa razy w roku, a Antwerpia staje się po prostu przez cały rok takim miejscem, gdzie można było pojechać, coś zamówić, albo po prostu właśnie kupić na takim wolnym rynku. I wtedy rzeczywiście te tematy się bardzo poszerzają i odbiorcy już wtedy są bardzo różnorodni.
Tak, tutaj myślę, że szczególnie przy obecnym ostatnio tak żywo Vermeerze jest to dobrze zauważalne, kiedy przeanalizujemy jego twórczość innych mistrzów holenderskich, którzy tworzyli właśnie w XVII wieku, gdzie te sceny rodzajowe, sceny alegoryczne, portrety, martwe natury wchodzą zupełnie do pełni tematów, które było obecne na rynku sztuki i właśnie to, że to mieszczanie kupowali bardzo dużo i te mniejsze formy były często spowodowane tym, że po prostu to było do domów, a nie do kościołów, gdzie można było sobie pozwolić na większe formaty. To też było oczywiście droższe. Tutaj wszystko za sobą idzie i kiedy zaczynamy to odkrywać, to okazuje się, że ta sztuka dawna może być jeszcze pełniejsza historii i właśnie tych ciekawostek, niżeli ta sztuka bliższa nam, a często nam się wydaje, że to, co jest bliżej nam, będzie nam bardziej bliskie, bardziej zrozumiałe i widzę to wśród osób, z którymi rozmawiam na temat historii sztuki, że zazwyczaj ten impresjonizm to jest ten pierwszy moment, kiedy zaczyna się interesować historią sztuki i potem idzie się w kierunki nowoczesne. Jak się jest w muzeum, to właśnie się pomija te sale ze sztuką dawną. I co według ciebie może być zachętą dla ludzi, żeby właśnie spojrzeli z ciekawością na te dzieła sztuki dawnej?
To jest bardzo trudne pytanie. Trudne dlatego, że każdy odbiorca jest trochę inny i myślę, że pierwsza rzecz, jaką należałoby sobie samemu powiedzieć, to co jest dla mnie ciekawe i po co idę dla samego siebie, czy dla samej siebie. Dlatego, że mam poczucie, że też chodzenie do muzeum może być motywowane zewnętrznie, że na przykład powinno się chodzić, albo osoba kulturalna, wykształcona, no to powinna znać muzea. I tam mamy listę najlepszych dzieł, które trzeba odhaczyć. I myślę, że to wszystko oczywiście też jest ważne, żeby zbudować sobie taki szkielet na przykład wiedzy o tym kanonie, tutaj w cudzysłów to biorę, bo kanon jest też trudną rzeczą, bo kanon nam zarówno może pomóc, jak i nam bardzo zaszkodzić, bo właśnie zamykamy się na wszystko, co poza. I myślę, że tym, co jest najtrudniejsze dla takiej osoby, która no, nie zajmuje się sztuką, bo chyba o takie nam osoby chodzi, ale jest na przykład ciekawa i chce wiedzieć coś więcej, chce coś zyskać dla siebie, no to wydaje mi się, że trzeba zaufać swojej ciekawości. Że to jest taka rzecz, która moim zdaniem powinna prowadzić nas czy przez muzea, czy przez kolekcje. I myślę, że też jakiś czas, który mamy na to, żeby dać sobie więcej czasu, żeby nie pędzić. Bo to często jest tak, że gdzieś się jedzie za granicę, mało jest tego czasu, chce się zobaczyć jak najwięcej. Ja to rozumiem. Ale to też trochę zabija kontakt ze sztuką. Właśnie taki, o który pytasz. To znaczy, jak to zrobić, żeby ta sztuka dawna była atrakcyjna. I myślę, że warto na przykład, jeżeli ma się szczęście i mieszka się w takim mieście, w którym są jakieś zbiory muzealne większe albo mniejsze, chodzić po prostu częściej na stałe galerie i po prostu sobie spokojnie przechodzić przez te galerie, patrzeć, co tam ciekawego dzisiaj nam się wyda, zatrzymywać się przed obrazami. I ja myślę, że jest takie jedno proste ćwiczenie, którego nawet nie robiono, przynajmniej ze mną, jak ja studiowałam, przed dziełem sztuki, bo ono jest bardzo proste. Po prostu stanąć przed obrazem i opisać dokładnie, co się widzi. I nagle się okazuje, że dostrzegamy jakieś nowe relacje między obiektami na tym obrazie, on zaczyna nagle żyć. Są na przykład jakieś elementy, które nam nie pasują, nie rozumiemy, dlaczego tam są. I dla mnie to jest ten świetny moment do zaczęcia opowieści dla samego siebie i szukania odpowiedzi właśnie na te pytania, które nam się nasunęły. Ale to, co mówię, jest możliwe tylko wtedy, jeżeli mamy dużo czasu po prostu.
Tak, ale to jest bardzo ważne, bo kiedy zauważymy elementy, które nas ciekawią, to też wiemy, na jakie pytanie szukać odpowiedzi. I jesteśmy ciekawi właśnie, żeby znaleźć książkę, znaleźć jakieś inne źródło, gdzie rzeczywiście będzie opisana ta postać. Będzie wiadomo, dlaczego ich jest na przykład kilka, dlaczego są w kościele, a nie w karczmie. Albo czy to dzieło miało pierwotnie znaleźć się w kaplicy, czy nad łożem w sypialni, bo wtedy będzie zupełnie inny kontekst tego dzieła, bo wiele osób też, myślę, zapomina, szczególnie w przypadku sztuki dawnej, że sztuki dawnej nie tworzono do muzeów. I to, jak my teraz to oglądamy, to jest trochę taki sztuczny twór i te dzieła w swojej pierwotnej formie miały też zupełnie inny wydźwięk i na nas mogą tym samym inaczej wpływać, bo gdybyśmy zobaczyli Madonnę Sykstyńską Rafaela w kościele, gdzie naprzeciwko był umieszczony krucyfiks i byśmy wiedzieli, że ta Madonna z Jezusem patrzy z przerażeniem na ten krucyfiks, bo wiedzą, co go czeka i dlatego święty Sykstus wskazuje palcem, to by nam się to wszystko połączyło. Jak widzimy to w Galerii Drezdeńskiej, to sami myślimy, no, świetny obraz, ale nie łapiemy tych elementów, więc myślę, że takie właśnie szersze patrzenie i ciekawsze i wchodzenie w tę historię zawsze jest po prostu drogą do lepszego poznania dzieła.
Ja myślę, tutaj jeszcze właśnie taka myśl mi przyszła, że każde dzieło sztuki dawnej kiedyś było dziełem sztuki współczesnej.
O, kocham to zdanie.
I to jest właśnie to, co mówisz. Każde z tych dzieł kiedyś odpowiadało na bezpośrednią potrzebę zamawiającego albo odbiorcy. Jeżeli to właśnie było w kościele, to wiernego. Przecież Caravaggio na przykład, musimy pamiętać, że on był wręcz awangardowym artystą w swoich czasach. I myślę, że to też jest, może to jest trochę takie uwalniające dla nas, odbiorców i też dla osób, które stają przed tymi obrazami, żeby zdały sobie sprawę z tego, okej, on różni się czymś od tych pozostałych dzieł, które są powstałe w jego czasie i może poszukam tych różnic. Nawet dla samego siebie, żeby odkryć, czemu to jest takie nowatorskie i takie niezwykłe, bo myślę, że też właśnie kanon i takie utarte jakieś stwierdzenia na temat różnych artystów, tych przełomowych, one zarówno są pomocne, no bo możemy jak na takim kamyku stanąć na tym, powiedzieć, okej, dobra, to jest barok. Ale później się okazuje, że ten barok ma dużo odsłon i właśnie, żeby popatrzeć, zaobserwować, czym to się różni i może co się lubi też w ramach tego.
Tak, ja też często uświadamiam, że ten kanon i te podstawy są świetne jako baza, ale potem trzeba wychodzić z tego i przełamywać ten kanon, bo właśnie chociażby, kiedy mówimy o malarstwie barokowym, każdemu kojarzy się to z ciemnymi obrazami, o bardzo silnym światłocieniu. I właśnie wczoraj byłam w Muzeum Narodowym z przyjaciółką i mówię, o, zobacz, jaki świetny obraz barokowy. Ona mówi, nie, to chyba nie jest barok. Mówię, nie, to jest barok. A dlaczego jest taki jasny i kolorowy? Mówię, a, bo było dużo rodzajów baroku. Mm-hmm. I tutaj warto pamiętać o tym, że nie tylko był barok klasycyzujący i barok ten, który my dobrze znamy, właśnie z tenebryzmem i chiaroscuro, ale inaczej barok wyglądał we Włoszech. We Włoszech w ogóle mm-hmm. samych inaczej wyglądał. W Hiszpanii, w Niderlandach, właśnie w Holandii, w Flandrii. W Polsce jeszcze mieliśmy zupełnie co innego i kiedy zaczynamy wchodzić w ten świat, to się okazuje, Jezu, ile tam jest ciekawych rzeczy, tylko trzeba to potem sobie połączyć, bo te pierwsze skojarzenia oczywiście są ważne, żeby to uporządkować, żeby baroku nie pomylić z impresjonizmem, jasne, ale potem właśnie dobrze zauważyć, że każdy tworzył trochę inaczej i z czego to wynikało, dlaczego sztuka flamandzka i holenderska jest tak od siebie różna.
Tak, to prawda. I właśnie to, co mówisz, żeby też nie wpaść w taki popłoch, że to wszystko jest chaotyczne, że ja już nic nie wiem. Bo ja sama to miałam. To znaczy, każda z nas, podejrzewam, przechodziła przez ten etap, że najpierw się czegoś człowiek uczył. Potem próbował to, z czegoś nauczył na surowo, zaaplikować do obrazu, który widzi przed sobą. Czasem się udawało, czasem nie, bo czasem właśnie okazywało się, że jest coś, co jest z czasów Caravaggio, ale za cholernie wygląda jak Caravaggio. Co z tym zrobić? czy to wciąż jest dobra sztuka, czy to może jest zła sztuka i w zasadzie co ja mam z tym zrobić. A potem właśnie w ramach czytania, słuchania różnych rzeczy okazywało się, że świat był dużo bardziej zróżnicowany w każdym wieku. No i właśnie to jest chyba też to porządkowanie gdzieś tam wiedzy, ale ja wiem, że to jest bardzo trudna droga, jeżeli na przykład jest się laikiem, czy po prostu się tym nie zajmuje. Ja podejrzewam, że też miałabym takie same problemy, nie wiem, w jakiejś teorii literatury, tak? Mniej więcej wiem, o co chodzi, ale gdybym miała się zacząć zagłębiać w te rozróżnienia, to myślę, że też trochę bym się zagubiła po prostu w takim odczuciu tego.
Oczywiście, więc myślę, że trzeba dać sobie więcej luzu i przestrzeni i że nikt nikogo nie będzie oceniał.
Właśnie to jest najważniejsze.
Tak, i żeby nie myśleć, że muzea są dla historyków sztuki, bo wręcz nie są. To historycy sztuki badają obrazy i pomagają w ich interpretacjach, analizach, ale nie trzeba być historykiem sztuki, żeby mówić o obrazach i żeby z nich korzystać, bo tak to garstka osób by przychodziła do muzeów, a nie o to chodzi.
Mhm, dokładnie.
I czy ty, pracując w Muzeum Narodowym, widzisz właśnie na co zwiedzający najbardziej zwracają uwagę, co może jest pomijane według ciebie, warto by było wgłębić się w historię jakiegoś dzieła?
Wiesz co,
bo też powiedz, z którą salą ty się zajmujesz, żeby to umiejscowić w Muzeum Narodowym.
Tak, ja zajmuję się razem oczywiście z kolegami z działu Galerią Sztuki Dawnej i to jest galeria na drugim piętrze w Muzeum Narodowym, w zasadzie całe drugie piętro, gdzie połączone są obrazy razem z rzemiosłem artystycznym. I to był taki pomysł właśnie na reorganizację tej galerii, którego autorem był Antoni Zięba i Ryszard Bobrow, kuratorzy wówczas tych dwóch wielkich zbiorów w Muzeum Narodowym. I teraz twoje pytanie. Przyznam ci szczerze, że chyba za mało mam kontaktu ze zwiedzającymi na takiej zasadzie, żeby ich obserwować, kiedy sami zwiedzają, bo mój kontakt jako kuratorki ze zbiorów polega na tym, że raczej mam spotkania na galerii i wtedy oczywiście wszyscy z zainteresowaniem oglądają to, co im pokazuję. Ale jeżeli miałabym strzelać, jak to w ogóle wygląda w muzeum, to jednak galeria XIX wieku, to jest taka nazwa teraz tego pokazu dzieł, które są na pierwszym piętrze, ale myślę, że dla naszych widzów to bardziej jest po prostu galeria sztuki polskiej, sztuki właśnie tej XIX-wiecznej, której mamy fenomenalny zbiór, to jest prawda. I jest to najbardziej atrakcyjną. Oczywiście z koronnym dziełem Bitwą pod Grunwaldem, tam, że tak powiem, wszystkie pielgrzymki zwiedzających chodzą. Ale to też przekłada się na to, gdzie zwiedzający lądują, że tak powiem, i kiedy już są na tym poziomie, to oglądają właśnie te wszystkie sale. To jest też sztuka XIX-wieczna i ja uważam to, co powiedziałaś właśnie o impresjonizmie, to jest właśnie też kazus dla mnie sztuki w ogóle XIX wieku, wcześniejszej też, że ona jest w jakimś stopniu łatwiejsza w odbiorze. Zmienił się sposób, wydaje mi się, myślenia o sztuce już w XIX wieku. Ona staje się bliższa człowiekowi, bliższa tej opowieści o człowieku. Natura jest ukazywana coraz bardziej jako element też odpowiadający nastrojom ludzkim, prawda? To się rozwija, to przez cały XIX wiek. I dlatego też myślę, że ta galeria jest łatwiejsza w odbiorze, przyjemniejsza wizualnie i właśnie świetna do oswojenia ze sztuką. Bo tam mamy i jakieś opowieści bardzo takie melodramatyczne nieomal. Mamy piękne pejzaże. Natomiast jeżeli chodzi o galerię właśnie sztuki dawnej, no to mamy tam tych wszystkich trudnych mistrzów, prawda? Gdzie wchodzimy i w zasadzie tak nie wiadomo, jak się w tym odnaleźć. Dlatego też, że tam no, te dzieła już są od nas odległe w czasie. I gdybym ja miała wskazywać na dzieła, które w moim odczuciu są warte takiego bliższego przyjrzenia, to miałabym olbrzymi problem, bo moim zdaniem tam trzeba właśnie zacząć ostrożnie, rozejrzeć się, zobaczyć, które dzieło do nas najbardziej przemawia. Znowu, to jest taka rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, żeby zaufać sobie. Bo też to, co my pokazujemy na galerii, ja już teraz nie pamiętam, jaka to jest dokładna liczba, ale około 120 obrazów, powiedzmy. to jest około 5% tego, co my mamy jako zbiory na naszej galerii, naszego działu. Więc możecie sobie wyobrazić, że wszystkie dzieła, które tam umieściliśmy, są warte tego, żeby je obejrzeć, bo one są ważne, po prostu no, zostały wyselekcjonowane. Ja mam swoich ulubieńców oczywiście, ale to nie oznacza, że od czasu do czasu nie zaskakuje mnie coś nowego. Coś, co na przykład niekoniecznie jest z tego zbioru, którym ja się opiekuję, bo ja się zajmuję sztuką niderlandzką, holenderską, flamandzką i wczesnymi Niemcami, tak to określamy. I dlatego na przykład bardzo lubię Cranacha, Adama Jewę. Mieliśmy konserwację wcale nie tak dawno temu tego dzieła i ono właśnie odzyskało taki fajny, zimny ton tych barw, które tam są. Jednocześnie wernik został oczyszczony, więc możemy zobaczyć precyzję detalu. Bardzo lubię to dzieło. Osobiście też bardzo lubię Cranacha jako artystę, jako człowieka. Bardzo szanuję jego zmysł do bycia przedsiębiorcą i on po prostu był niesamowitym kombinatorem, tak bym to
określiła. Ale ze względu na ilość zleceniodawców, czy dzieła, które właśnie tworzył, które były idealne w gust?
Wiesz co, na sposób organizacji pracy. Dlatego, że on miał zmysł na takiego minimalizowania strat. Na przykład miał wykupiony kawałek lasu, z którego pozyskiwał drewno, które było mu potrzebne do podobrazi. W którymś momencie, kiedy zaczęła być wydawana Biblia Lutra, też miał prasę drukarską i drukował książki. Żeby wydać książkę, też były potrzebne okładki, pomiędzy które to właśnie od deski do deski to powiedzenie, no to właśnie te okładki były z drewna tworzone. I w tym czasie zauważalne jest wykorzystywanie przez niego tych samych formatów w portretach, które produkował masowo. Czyli to były albo portrety Lutra i Melanchtona, albo portrety elektorów saskich. Takie, które właśnie były w masie produkowane. Ten sam format do okładek książki i do tych portretów. Czyli zamawiał hurtowo. Było to wykonywane właśnie na jego zlecenie i w zależności od tego, które akurat były bardziej potrzebne, czy książka w większym nakładzie schodziła, czy obraz, nic się nie traciło, nie miał żadnych strat pod tym względem. Kupił też aptekę i miał też swoją wytwórnię wina, ponieważ aptekarze wówczas mieli, można powiedzieć, no takie zniżki, mieli ceny hurtowe. I zarówno to, co aptekarze sprzedawali, było wykorzystywane w produkcji wina, ale też pigmenty, niektóre pigmenty, które były sprzedawane, które artyści potrzebowali, były też kupowane w czymś, co my dzisiaj nazywamy apteką, ale to miało trochę inną formułę. I on, żeby mieć tą zniżkę, był też właścicielem apteki, skoro po prostu mu się to spinało wszystko, więc... Dlatego mówię, że jest to artysta, który też miał, no jest świetny technicznie, zwłaszcza na tym początku kariery, czyli na początku XVI wieku, w tych dziełach, które znamy. Przy czym on wtedy nie był młodzikiem, po prostu my nie wiemy, gdzie on tworzył przez te, powiedzmy, 10 lat XV wieku, gdzie powinien no już być tym dorosłym artystą. Więc dlatego mówię właśnie, że Cranach dla mnie zawsze będzie się kojarzył z taką no niesamowitą zdolnością do minimalizowania strat. I to jest wszystko świetnie spięte. Więc tutaj, kiedy patrzę na Adama Jewę, to myślę też o tej stronie jego życia.
Ale historia. Za to kocham historię sztuki i zawsze jak poznaję takie historie i słucham o nich, czytam, to mam od razu chęć, mówię, Boże, niech wszyscy się o tym dowiedzą, bo to jest tak szalenie interesujące. I za to właśnie ja kocham historię sztuki, bo to zupełnie nie jest nauka o obrazkach i oglądanie ładnych obrazków, bo wiele osób też myśląc o historii sztuki myśli, o, ale my macie super studia. Mamy super studia, ale nie do końca one na tym polegają.
Tak.
Tylko właśnie analizowanie tych wątków ekonomicznych, społecznych, filozoficznych, na tym, jakie osoby żyły w tym czasie, to wszystko składa się na to właśnie, jak powstaje jakieś dzieło i to nie jest właśnie tylko ten Adam i Ewa i tutaj mamy historię biblijną, tylko możemy wejść właśnie w postać artysty i dowiedzieć się znacznie, znacznie, znacznie więcej.
Tak, ja myślę, że właśnie to też są te historie, które przybliżają te trudne dzieła widzom. to znaczy nam, dzisiaj odbiorcom. Przy czym jest to bardzo trudno przekazać, już patrząc od strony muzealnika, w ramach galerii, bo wiadomo, może być to audioprzewodnik na przykład, ale w audioprzewodniku mamy tylko kilka obrazów omówionych z oczywistych względów. Po prostu też kalkulujemy czas, który jedna osoba może poświęcić na obejrzenie galerii i pod to wybieramy ilość obrazów. No zazwyczaj to jest około 15 obrazów, które są w jakiejś przestrzeni galeryjnej albo wystawy czasowej. Właśnie, żeby pamiętać też o tym, że ludzie czasami mają ten odruch, sama to mam, żeby wszystko, co jest dostępne, przeczytać, posłuchać, zobaczyć. No wiadomo, że to nie jest
siły
możliwe.
Siły się kończą.
Tak, siły się kończą. Trzeba byłoby zamieszkać tak. Po prostu wtedy. To doskonale to rozumiem. Więc tutaj jest właśnie ten trudny teren, jak wcielić w życie to, żeby dzielić się tą wiedzą z jednej strony, no ale też, żeby nie przerazić widza, który wchodzi do galerii i nagle ma masę tekstu, prawda? No bo z tym nam się kojarzy to przekazywanie wiedzy.
A ty podróżując, na jakie muzea reagujesz największą radością albo właśnie ekscytacją i jakie zbiory mogłabyś polecić zwiedzającym jako właśnie te, w których ta sztuka, szczególnie tą, którą ty się zajmujesz, jest albo najlepszej jakości, albo jakoś ciekawie wyeksponowana?
Wiesz co, to jest dobre pytanie. I oczywiście moją mekką jest Rijksmuseum. I po prostu to jest takie muzeum, w którym ja ile razy jestem w Holandii, to po prostu zawsze tam zaglądam. Kocham dział XVI-wieczny. Nie umiem tego wytłumaczyć. Chyba to, że tam jest tak bardzo kameralnie, że zarówno ekspozycja jest taka intymna w pewnym sensie, bo to są dosyć niskie sale w porównaniu z tym pierwszym piętrem, na którym jest XVII wiek, który jest tą perłą w koronie, Holendrzy, Złoty wiek. No, to widać, że to jest ta opowieść o narodzie tam. A XVI wiek to tak jeszcze, no jeszcze narodu tak nie było, jeszcze byli wspólnie jako Niderlandy. Natomiast te dzieła są wspaniałe, są super oświetlone właśnie tak punktowo i to jest dla mnie też takie miejsce, gdzie ja czuję, że mogę wejść w taki intymny kontakt z nimi i tam właśnie jest też mniej zwiedzających niż, no wiadomo, w salach z Strażą Nocną, z Vermeerami, czyli w tej pierwszej, na pierwszym piętrze. Ale obok tego mamy jeszcze Mauritshuis w Hadze, które jest bombonierką. Tam po prostu wszystko jest warte zobaczenia. Ale myślę też, że z takich wielkich muzeów, no to National Gallery w Londynie, to jest
tam
tak
można
samo
oszaleć, tak. Naprawdę.
No i Prado, które też jest przez te kontakty między Habsburgami a Niderlandami, tam też jest sporo dzieł właśnie holenderskich, plus Velázquez, który uważam, że jest po prostu jednym z największych arcymistrzów sztuki. Po Rembrandcie oczywiście.
To tak, to i dla mnie też oni obydwoje są po prostu perełkami i zawsze, znaczy jak nienawidzę pytania, kto jest swoim ulubionym artystą, łatwiej mi powiedzieć, w którym dokładnie momencie historii mam jakiegoś artystę, który jest mi bliski, ale jeżeli mam wymieniać, to Rembrandt i Velázquez zawsze się pojawiają. To jest niesamowite. Ale to właśnie ciekawe, a co najbardziej cenisz na przykład w Velázquezie? Albo które dzieło? Jaka historia?
Wiesz co, Velázqueza cenię za taką żywiołowość jego warstwy malarskiej, nie wiem jak to lepiej napisać, no tego duktu pędzla, ale też za bardzo ludzkie podejście do swoich modeli, do przedstawień. Ja najbardziej lubię jego dzieła, które przedstawiają osoby niskorosłe i czarnoskórych. Ponieważ to też jest taka właśnie ciekawostka, to jest teraz badane, to znaczy relacja Velázqueza z niewolnictwem, no on był w Hiszpanii, Hiszpania była krajem zbudowanym na niewolnictwie, tam posiadanie czarnoskórych niewolników było normą, Sewilla to było miasto przeładunkowe czarnych zniewolonych osób i później albo te osoby były transportowane w głąb Półwyspu Iberyjskiego albo wysyłane do kolonii w Ameryce Południowej. Natomiast Velázquez, i to jest to dzieło, które ja bardzo lubię, ale to jest taki mój czysto indywidualny, osobisty stosunek, Juana de Parejy z Metropolitan Museum w Nowym Jorku, to jest portret jego niewolnika. To znaczy Juan de Parejy był częścią domostwa Velázqueza. Zapewne należał jeszcze do jego ojca, ale na pewno miał status niewolny w pracowni Velázqueza, co nie było niczym niezwykłym w tamtych czasach. Po prostu, tak jak mówię, Hiszpania była na tym zbudowana i w każdym domu byli niewolnicy. Natomiast on był uczony też kunsztu malarstwa, techniki malarstwa, Juan de Parejy. Velázquez go wyzwolił w którymś momencie. Także on się stał człowiekiem wolnym, ale dalej pracował w warsztacie Velázqueza, ale też zaczął osiągać indywidualną karierę. I ten portret właśnie jest niezwykły, dlatego że Juan de Parejy ukazany jest w takim popiersiu, tak jak portret Baltazara Castiglione, Rafaela, właśnie jako gentiluomo, a on jeszcze był wtedy niewolnikiem. To jest portret, który powstał w Rzymie, kiedy Velázquez był w Rzymie. I dlatego to dzieło jest dla mnie niezwykłe, bo to jest zarówno przewrotne bardzo ze strony Velázqueza, że ukazuje swojego niewolnika jako gentiluomo, pokazuje jego człowieczeństwo dla mnie w tym względzie, ale to też jest taki psztyczek w nos właśnie tym hiszpańskim zwyczajom, gdzie osoby czarnoskóre nawet nie były przedstawiane w ogóle na obrazach. Velázquez jest pierwszą osobą, jeżeli się nie mylę, bo to jest taki mój teren, którym ja się bardziej fascynuję niż badam, ale dopiero na obrazach Velázqueza pojawiają się czarnoskóre postaci w ramach kompozycji, na przykład takie dwa dzieła o podobnej kompozycji, czarnoskóra służąca w kuchni, gdzie nie ma żadnej innej postaci, tylko jest ona razem z taką martwą naturą w kuchni. Więc za to najbardziej myślę cenię Velázqueza.
Niesamowita historia, ale też od razu wspomniałaś o obrazie, do którego też Rembrandt nawiązywał. I tutaj ta historia też jest fascynująca. Nie wiem, czy chcesz ją opowiedzieć o stworzeniu tego wyjątkowego autoportretu Rembrandta.
To w ogóle jest ciekawe, bo też pokazuje nam, jak te wpływy wędrowały i czasami przez przypadek, ponieważ właśnie ten portret Baltazara Castiglione przez moment był w Amsterdamie, już teraz nie pamiętam, on chyba płynął dalej.
Był wystawiony na aukcji.
On był wystawiony na aukcji, później gdzieś dalej powędrował i Rembrandt, będąc sobą, po prostu też poszedł obejrzeć ten obraz, naszkicował go, bo jest rysunek zachowany właśnie z tej kompozycji, po czym myślę, że w wyrazie takiego artystycznego współzawodnictwa stwierdził, że on też siebie przedstawi właśnie jako tego gentiluomo, czyli tego człowieka szlachetnego, ten wzór dworzanina, bo tutaj mamy bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo ta poza, która wzięła się oczywiście od Rafaela i później Tycjan, to pokazanie takiego właśnie dumnego, pewnego siebie młodzieńca, często to tak jest pokazywane, stała się taką formułą, prawda, z którą kolejni artyści grają jakoś, ale wykorzystując właśnie tą konkretną zasadę, że to jest arystokrata, dworzanin, ktoś o świetnym wykształceniu i nagannych manierach i artyści wpisując siebie w to dają jakby sobie wyższą pozycję. Tym bardziej właśnie to, co zrobił Velázquez, pokazując w ten sposób Juana de Parejy, dla mnie jest właśnie przełomowe w pewnym sensie i przewrotne.
Dokładnie i też fajne jest co w tej historii tego autoportretu, że wiemy dokładnie, jakie obrazy zobaczył na tej aukcji. Jesteśmy w stanie zobaczyć ten wzór, bo myślę, że mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że była różna dostępność tych obrazów. Nie każdy miał okazję pojechać do Włoch i zobaczyć wszystkie obrazy, bo właśnie to nie były muzea, które się po prostu zwiedzało, to się zmieniło, ale też można było zobaczyć w jakichś wzornikach albo właśnie na reprodukcjach jakichś dzieła, albo usłyszeć o nich i wtedy się nimi zainspirować. A tutaj mamy dokładny przykład tego, że wiemy na które dzieło spojrzał Rembrandt i od którego wyszedł, żeby właśnie stworzyć swój autoportret, a wiemy, że tych autoportretów Rembrandt stworzył bardzo, bardzo wiele i też myślę, że panuje takie błędne przekonanie, często myśląc o autoportretach, że one wynikały z tego, że po prostu artyści byli w sobie zakochani, chcieli siebie malować. Myślę, że raczej w przypadku szczególnie Rembrandta raczej chodziło o to, że był sobie najbliższym modelem, mógł też pokazać innym zleceniodawcom, jakie ma umiejętności, co może zaoferować, bo właśnie przedsiębiorczość Cranacha, o której wspomniałaś, nie była wyjątkiem wśród artystów, tylko oni po prostu, żeby przeżyć, musieli o siebie zadbać i współpracowali z innymi artystami, często mieli swoje warsztaty i musieli też zabiegać właśnie o innych zleceniodawców, więc tutaj myślę, że analizując tą sztukę dawną, cały czas przechodzimy od jednego wątku do drugiego i zaczyna nam się to układać, tym samym my jesteśmy w stanie zrozumieć lepiej czasy, w których ci artyści żyli. I tutaj teraz kolejne pytanie do ciebie. Co ty jako historyczka sztuki i osoba pracująca w muzeum ma w głowie, kiedy myśli właśnie o swojej idealnej wystawie albo takiej, która by była właśnie spełnieniem marzeń?
Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo dla mnie wystawa jest czymś takim, co odpowiada na jakieś moje fascynacje, na jakieś pytanie, które we mnie jest. I jednocześnie te pytania czasami są za duże, w sensie właśnie tak jak mówisz, to musiała być idealna wystawa, ponieważ to byłoby dużo dzieł z zagranicy, zgromadzonych w jednym miejscu, a to jest po prostu niezwykle kosztowne, co pokazują nam wystawy, które właśnie w Muzeum Narodowym miały miejsce, jak wystawa Przesilenie, która gromadziła dzieła przecież z kilku krajów Skandynawii, no i to miało swój koszt dosyć wysoki. Ale na pewno mam taką wystawę, którą na razie mam w sercu bardziej niż w głowie. Wystawę, która związana byłaby z bardzo bliską mi postacią mojej mentorki w zasadzie w muzeum, Hanny Benesz, która była bardzo taką skromną osobą i może nawet mniej znaną poza środowiskiem muzealników, ale była pełną miłości właśnie do sztuki niderlandzkiej, flamandzkiej i holenderskiej w tej kolejności. Osobą badającą te dzieła, pracującą w Muzeum Narodowym, która zmarła niestety już kilka lat temu. I ona dużo pisała o naszych zbiorach, o też innych dziełach sztuki. I razem z jeszcze moim przyjacielem właśnie z muzeum, kiedyś myśleliśmy o tym, ażeby zrobić taką wystawę o tym wszystkim, co było dla niej bliskie, bo to będą też piękne dzieła po prostu. I to jest taka rzecz, którą gdzieś tam mam w głowie. Natomiast gdybym miała w ogóle puścić wodze fantazji, to tylko dla mnie byłaby wystawa. Bardzo interesują mnie wszelkie wątki związane właśnie z przecinaniem się kultur, z aspektami kolonizatorskimi. I chętnie bym taką wystawę przygotowała, pokazującą, jak to wyglądało w XVII wieku, ponieważ my, kiedy myślimy, myślę, w takim podstawowym wymiarze właśnie o złotym wieku holenderskim i samo to pojęcie jest właśnie problematyczne, bo on był złoty, dlatego że był wyzysk zarówno w koloniach wschodnioindyjskich, jak i zachodnioindyjskich, chętnie bym opowiedziała właśnie taką historię. Problem zawsze polega na tym, że te wystawy już odbywają się w tych miejscach, które mają po pierwsze osobisty kontakt z tym problemem. Na przykład była bardzo fajna wystawa w Maurits House jakiś czas temu o osobie Johanna Maurycego von Nassau-Siegen, który właśnie jest bardzo ważną postacią dla historii Holandii. Przez długi czas jakby idealizowaną, traktowaną jako ojciec narodu gdzieś tam na jakimś poziomie. Ale właśnie ta wystawa przypomniała o tym, skąd się wzięło jego bogactwo, w ogóle skąd się wziął pałac Maurits House, który należał właśnie do Johanna Maurycego, który zdobył fundusze na niego, między innymi na handlu cukrem, handlu niewolnikami, bo on był gubernatorem przez kilka lat w Brazylii, kolonii holenderskiej. I na tym też zbudował swój majątek, zbudował też swoją karierę. Wówczas to oczywiście wyglądało inaczej od strony tej moralnej. To było coś, co było stosowane, ale to nie oznacza, że dzisiaj, kiedy na to patrzymy, nie mamy przyłożyć krytycznych narzędzi właśnie do tego. Więc to są takie tematy, które mnie interesują i o których bym bardzo chętnie opowiedziała, czy o właśnie roli kobiet w sztuce, ale tej dawnej, bo tego też jest sporo, ale właśnie to są teraz te tematy, które są szeroko dyskutowane. Więc dlatego mam bardzo duży problem, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie.
A czy uważasz właśnie, że zadaniem historyków sztuki teraz i po prostu osób, które tę sztukę odbierają, jest wyciągnięcie zapomnianych osób, w tym przypadku przede wszystkim kobiet z historii sztuki, a jednocześnie też bardziej krytyczne podejście do artystów, którzy tworzyli wybitne dzieła, ale często byli ludźmi o bardzo wątpliwej moralności i ich poczynania teraz byłyby niedopuszczalne. Jak myślisz właśnie, co my powinniśmy zrobić i czy powinniśmy coś zrobić, czy udawać, że trochę było, minęło, nieważne, trudno.
Wiesz co, to są trudne dwa pytania. Bo tak, po pierwsze uważam, że powinniśmy wydobywać postaci kobiet i cieszę się ze wszystkich wystaw, które powstają na ten temat. Dlatego, że zarówno mamy postaci artystek, które były znane w swoim czasie, zostały zapomniane, ponieważ kanon historii sztuki był ustalony przez akademików, już nawet nie tyle, że mężczyzn, ale akademików w XIX wieku i pewne rzeczy były en vogue, a inne nie. I to uważam, że trzeba cały czas sprawdzać i cały czas modyfikować. To jest moje stanowisko. Są wspaniałe artystki, autorki właśnie barokowe, wcześniejsze również, ale głównie ten XVII wiek,
bo chyba
XVI.
Była tak z Judith Leicester, że ona była tak zapomniana i Francowi Halsowi większość
dzieł było właśnie to jest tak. Jest, wow. Są siostry artystów, na przykład Gottfrieda Schalkena, siostra, jest jej portret przed sztalugami. Przez długi czas, ponieważ jest to świetne dzieło, był po prostu przypisywany, że to namalował ją jej brat. Ale badacze, analizując obraz, stwierdzili, że nie, że to jest jej dzieło. Że to jest po prostu autoportret przed sztalugą. No, klasyczny autoportret artystki. Więc nie uważam, że to jest cokolwiek na siłę czy na wyrost. Po prostu
trzeba to zrobić.
Tak, i też dochodzimy do prawdy. Dochodzimy do obrazu rzeczy. I tak było w przypadku, byłam w Berlinie przy okazji wystawy Hugo van der Husa, ale była świetna wystawa poświęcona artystkom włoskim, ale graficzką, to znaczy to była wystawa ze zbiorów głównie berlińskich, ale też innych, poświęcona drukom, rycinom i artystkom tworzącym. I to było wspaniałe, to znaczy naprawdę było wspaniałe przeżycie, dlatego że nagle się okazało, że to uniwersum kobiet twórczyń bardzo ważnych dla tego medium, ale też i tam były malarki, które akurat zajmowały się też grafiką, nowa rzeczywistość, naprawdę tętniąca życie. Więc teraz wiem, że w Hamburgu też jest wystawa, która jest poświęcona artystkom i właśnie ich relacjom z ojcami i chyba braćmi, w sensie tej współpracy w warsztacie. Bardzo jestem jej ciekawa, niestety katalog jest tylko po niemiecku, a to nie jest mój najulubieńszy język do czytania w nim.
Jestem z tobą.
Ale wiesz, to jest, ja czuję, że to jest ważne. Bo czemu mamy zaciemniać jakiś fragment rzeczywistości, jeżeli w czasie, kiedy one tworzyły, one były ważne, one były kupowane. Jest artystka holenderska, która oczywiście ona tworzyła, to jest Rachel Rausch, ona jest trochę młodsza od Rembrandta i był taki moment na początku XVIII wieku, kiedy jej dzieła były droższe niż dzieła Rembrandta. Z różnych względów. Tutaj nie będę ich rozwijać.
I to jeszcze jest niesamowite. Ona żyła chyba 80 lat i miała dziesiątkę dzieci, tak, czy jakoś
ale
tak
miałam
strasznie
męża,
dużo.
Który wycofał się z kariery zawodowej.
Tak, więc w ogóle to jest niesamowite, jak ona mogła to zrobić.
Tak. To miała silną osobowość, wiedziała, czego chce i wydaje mi się, że mąż też był po prostu fajnym człowiekiem, po prostu.
Oby. Tak. Nie no.
Tak. Nie, akurat w tym wypadku wydaje mi się, że tak było. Przy
patrząc na to, ile
mogła
ona
tak,
zrobić.
Tak. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą stronę, tą kwestię cancel culture, z tym mam problem z takim jednoznacznym wypowiedzeniem się. To znaczy ja na przykład nie lubię osoby Picassa i po prostu odmawiam promowania jego osoby. Jakby też, nie wiem, byłam kiedyś zaproszona, że może bym zorganizowała jakiś wyjazd śladami Picassa i to jest rzecz, która jest dla mnie całkowicie jakby nie do przeskoczenia. Myślę, że dlatego, że żył na tyle niedawno, że postrzegam jego osobę współczesną, jego stosunek do kobiet, jego w ogóle no, taka maczystyczna postawa, z którą ja w ogóle nie chcę mieć jako kobieta, jako osoba, jako człowiek nic wspólnego, blokuje mnie całkowicie i nie odmawiam mu jego wkładu w historię sztuki, tylko po prostu jako historyczka sztuki wybieram sobie, o czym chcę mówić, a o czym nie chcę. I to jest osoba, o której nie chcę po prostu mieć za dużo do powiedzenia. Ale miałyśmy tą dyskusję w dziale właśnie w ramach tego, to dokąd sięga ten koncept wykluczania przemocowców, bo i tutaj chyba mogę wspomnieć Grażynę Bastek.
Oczywiście.
Grażyna mówi, ale Ola, ale Caravaggio, on przecież też nie był najsympatyczniejszą postacią. I teraz czy my go mamy wyrzucić poza margines i mamy o nim nie mówić? I wiesz, ja mam z nim problem, dlatego że dla mnie to, co on robił, mieści się w granicach zarówno takiej normy ówczesnej. On był po prostu nadpobudliwy, ale nie był osobą w moim odczuciu, która niszczyła. Ale tego nie wiem, prawda? Bo nie zachowały się jakieś takie bezpośrednie też przekazy. I tutaj mam naprawdę szarą strefę. Dlatego, że lubię jego dzieła wizualnie. Na pewno to działa na jego korzyść. Lubię historię jego życia, bo jednak jest tam taki awanturniczy rys, a ja zawsze lubiłam przed filmy o piratach, więc tutaj gdzieś mi się to włącza. No ale właśnie, teraz jest pytanie, czy nie powinniśmy w jakiś sposób krytycznie też przyjrzeć się jego biografii i dalej co z tym zrobić? Bo taką osobą też, którą disuję całkowicie, jest Gauguin.
Wiedziałam, że to powiesz. No.
Bo tutaj jakby nie ma nic na jego obronę. Autentycznie kolejne etapy jego decyzji życiowych, bo no umówmy się, to są decyzje życiowe, to są wybory. Zarówno to każdy jeden, jakby wybieranie jednak takiej własnej przyjemności nad myślenie o tym, czy po drugiej stronie dzieje się jakaś krzywda, jest dla mnie już jakoś to przekreślające. Chociaż jego dzieła no są fascynujące, one rzeczywiście są piękne, tylko że w którymś momencie, jak już wiesz, co tam jest przedstawione, jak to było malowane, to robi się nieprzyjemnie. Że to już nie są... Koleżanka mi kiedyś właśnie zwróciła uwagę, wiesz, w biurach podróży często są właśnie takie reprodukcje z Gauguina na zasadzie tych wspaniałych,
egzotycznych
podróży. I to jest tak odrzucające, kiedy się wie, czemu służyły te jego wyjazdy, no jednak dosyć takiej olbrzymiej eksploatacji, wykorzystywaniu autochtonów. I to zarówno kobiet przede wszystkim, no ale i tych relacji też na miejscu, prawda, w ogóle. Więc kolejna postać gdzieś tam do przemyślenia. No.
No według mnie przede wszystkim należy o tym mówić, żeby nie było tak, że my tego nie widzimy, my o tym nie wiemy i po prostu oni są w kanonie i są już nie do ruszenia. No nie, można dodawać więcej informacji, właśnie można zadawać po raz kolejny te same pytania, jak chociażby do Degas. Jak wygląda jego relacja z nastoletnimi tancerkami? Jak wyrzeźbił 14-letnią baletnicę, z którą musiał przez rok pracować, żeby to zrobić. I wtedy właśnie możemy wczuć się bardziej w tę sytuację i się zastanowić, czy to było w porządku, czy może jednak tam się działy rzeczy, na które obecnie byśmy w żaden sposób się nie zgodzili. Więc historia sztuką historią sztuki, ale jednocześnie myślę, że też ten ludzki aspekt jest bardzo ważny i warto o tym wiedzieć, żeby nie przymykać na to oko, żeby po prostu w kolejnych pokoleniach się to nie powtarzało i żebyśmy my byli po prostu też bardziej krytyczni. Olu, podsumowując już naszą rozmowę, powiedz proszę naszym słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć i co u ciebie znaleźć.
Wspaniale. Zapraszam przede wszystkim do podcastu Otolina o sztuce, bo to jest moja ucieczka od codzienności i robienie tego, co lubię najbardziej. A poza tym profil Otolina o sztuce, czy na Facebooku, czy na Instagramie, też jest strona, ona najmniej działa, ale zapraszam i z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, jeżeli jakieś się pojawią.
I przede wszystkim tam możecie właśnie znaleźć odpowiedzi na te pytania, które pojawiają wam się przy dziełach sztuki dawnej. I będziecie mieć mnóstwo wiedzy, więc serdecznie wam polecam udać się do Oli. A tobie serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce i do usłyszenia z wami słuchaczami. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zachęcam do oceniania i podawania dalej.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu PGE Polskiej Grupie Energetycznej, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.